Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, катехеза вранішня, з нами отець Міхал Бранкевич, якого я, Іваницький Сергій, радо вітаю. Слава Ісусу Христу, Отче.
Навіки слава.
Про що сьогодні?
Ну, сьогодні будемо продовжувати, вже закінчувати, говорити о той декрет про священське виховання, декрет, який допоміг відновити спосіб виховання священників відповідно часів, в яким прийшло нам жити. І то виховання повинно бути, як ми говорили на попередніх катехезах, мати два такі важливі філари, два такі стовби. Першим то є формація священницька, о якій ми дуже багато говорили на попередніх катехезах. Potem ważna jest modlitwa, molebnie, Eucharystia każdego dnia i różnego typu duchowne ćwiczenia w seminarii, żeby cały czas utrzymać tę wewnętrzną dyscyplinę, duchowną dyscyplinę, nauczyć świeczeników, na przykład, być tymi, którzy opierają swoje życia na duchownej formacji. To jest dużo ważliwe, tomu, że zrozumieniu świadczeństwa, którym baczymy świadczeńki w tych, którzy wydają swoje życia dla swojej pastwy, tak jak dobry pastyr, jak mówiła Ewangelia, dobry pastyr to jest ten, który wydaje swoje życia za wiewcy swoich. Tak jak to wczynił Jezus Chrystus i świadczeńki mają, czy участь в цьому священстві Ісуса Христа також повинні в максимальний спосіб приближитись до того ідеалу, яким є пастирська опіка самого Ісуса Христа. Того Ісуса Христа, котрий веде свої вівці, котрий спасає свої вівці, рятує свої вівці, бореться за них, часами носить на своїх раменах, як вона є зранена і нічому не здібна, часами вмирає за свої вівці, żeby ich wyzwolić z jakich niebezpiek tego świata, a przede wszystkim niebezpiek, jakie czekają na ze strony naszego nieprzyjaciela satany. To jest formacja. Formacja, która jest, jak mówi zakon cerkwi katolickiej, obowiązkowa i powinna trwać minimum 4 roki. Minimum 4 roki. Sama formacja. Nawet nie proces znania, nie proces wywczenia bogosłowia czy filozofii, ale sama formacja. I raczej nie zwinuje się osób z tej formacji, kandydatów. Chyba, że kandydat raniejsze przeszedł jakąś formację, na przykład zakończył raniejsze bogosłowskie instytuty jako świecka osoba. W tej momencie taka formacja może być dostosowana do urównia jego znania. Jeśli on na przykład potrzebuje nauczyć się 3 roki, bo bliższe jemu niepotrzebne, bo zakończył już bogosławski instytut jako świecka osoba, a w ten moment może mi ta formacja trwać 3 roki plus jakaś tam dodatkowa formacja. Dużo ważliwe jest, żeby były te roki formacji, żeby świeczennik miał konkretną różę swojemu ruci, którym może realizować swoje poklikania. Pierwsze, zachiszczaty swoje poklikania. To jest dość ważliwe, tomu, że trzeba pamiętać, że diabeł każdego dnia ma główną zadaczę, żeby zhirszyć maksymalną osób, czysło osób. A jeśli on zniszczy albo w jakiś tam sposób będzie spokuszywać i spokusić jakiegoś świeczennika, w ten moment on już zna, że to jest pewien zysk, dlatego że spokuszony albo grzeszny świeczennik będzie także swoją grzesznością wliać na swoją pastwę i będzie zgrzeszywać tę pastwę. Zgrzeszenia, mogą być zgrzeszenia bardzo osób. Ja sam tutaj słyszał o takich różnych przypadkach różnych świeczenników, którzy swoim sposobem z życia zgrzeszywali strasznie cerkwę. Ten proces teraz na przykład jest duże taki niebezpieczny i duże zustyczajność w cerkwi w Polsce na przykład, gdzie wszelkie tam lewicowe organizacje próbują na wszelki sposób zdyskredytować cerkwu, próbują ją znieważyć, próbują zniszczyć jej autorytet, odkrywają czy niby jakieś tam wielkie afery, afery pewnych nieprawidłności w cerkwi. Że nie można bliżej na przykład znajdować różnych przykładów, na przykład pedofilii, to teraz zaczyna atakować episkopów za to, że one dopuścili do takiego faktu. I próbują czynić to odpowiedzialnymi za dane zabicia darze episkopów. Także życia się czas cerkwi nie jest takie proste. Trzeba przyjść, że nowe świecieńki baczać te trudności, baczać ten czas pereslidowania, baczać ten czas pewnego uniżenia, jaki doświadczuje cerkwa ze strony suspilstwa. Dlatego Gospodź nas chce berechty przed tym, dając nam jeszcze bliż efektywną formację, w której taki kleryk będzie poznawać samego siebie, poznawać swoje ograniczone możliwości, ale także będzie poznawać suć świadczenstwa. Żeby, nie daj Bóg, nie było tak, że on rozumie świadczenstwo po drugomu. Czym to założyli zasnowniki seminarii i seminarnego nauczania. Tomu nauczanie powinno opierać się na pewnych i tak samo formujących pryncypach. I tutaj w odnosno bohosłowskiej harmonijnej podgotowki tutaj chodzi o przeczytany fragment dekretu, który mówi: bohosłowskie dyscypliny slid wykładaty w świetle wiry i pod prowodem uczytelstwa cerkwi, żeby wychowańcy seminarii prawilno czerpali katolickie wczenia z Bożego objawienia, pronikali jego głębokie i otrzymywali głębiny i otrzymywali w niemu pożywu dla swojego duchownego życia, a o swoim świeczeńskim służeniu mogli jego progłoszowaty, pojasniowaty i zachiszczaty. Te dwa aspekty bohosłowskie nauczania. Pierwsze, duchowna korzyść dla tych, którzy przyjmują te nauczania. Żeby dany seminarist, dana osoba przygotowująca siebie do świeczeńskiego służenia była osobą, która jest także sformowana przez bohosłowskie nauczania. Żeby znając czy prawdy wiry, sama mogła doświadczać tego znania, które ukrypluje wiru, które tu wiru rozjaśniuje i pozwala jak nie podchodzić w bardziej świadomy sposób. I dalej czytamy. Z osobliwym staraniem trzeba formować seminaristów szlachom wywczenia Świętego Pisma, jakie ma je być nienacze duszeju wsiego błogosławia. Після належного вступу вони мають докладно пізнати методи екзегези і засвоїти основні теми Божого об'явлення, знаходячи заохочення та духовну поживу в щоденному читанні Святого Письма і роздумування над ним. І тут варто є зацитувати слова Святого Бонавентури. Znajmy Świętego Bonaventura, to był franciszkaniec, bliski współpracownik Świętego Franciszka, ale ten taki współpracownik, który uważał troszeczkę inaczej, czym Święty Franciszek, na czym polegała formacja franciszkańców. Franciszek podchodził do tej formacji w sposób dużo prosty. Formacja franciszkańców opiera się na radykalnym przyjmowaniu i praktykowaniu Ewangelii. Wsio. Co to można dobawić? А святий Бонавентура був людиною, яка треба була більш образована, і він сказав, що францишканцям теж потрібно є, що мали достатньо знання, що могли в тим часі дуже трудно, бо це було 13 століття, було дуже багато різних єрезій, альбігенці, катари і так далі. І треба було знайти людей, які мають настільки, добре знання, знання і мов, і знання також священного писання, що могли полемізувати, що могли дискутувати, з єретиками і переконувати народ до справжньої глибокої науки католицької. Тому Бонавентура був тим, котрий почав трошечки переміняти регулу Святого Франциска. З такі прості регули, котрі ми потім не пам'ятаю на скільки листках, ту просту регулу життя францишканців, він збагатив о можливість, наприклад, так звана стаціонарного життя францишканців. Що францишканці не повинні бути постійними паломниками, котрі утримають себе тільки з милостині. Тому є названий закон, орден францишканців, орденом милостині. To znaczy ordenom, który żywe tylko z podarowanych datków. To, że taki monastyr nie może być zasnowany na jakimś tam bogactwie. I tutaj Bonaventura wprowadził i rozpoczął budowania i organizowania ordenów, które franciszkańcy żyją w monastyriach. I Bonaventura także dużo szybko zrozumiał, że potrzebna jest dobra i duże rzetelna nauczania bogosłowia. Nawet pamiętamy i znajemy, święty Franciszk pod wpływem świętego Bonaventury napisał do świętego Antonia Paduańskiego, takie krótkie, maleńkie pismo, tam tylko niskolko stroczek było, tam dwie i trzy, którym prosił świętego Antonia, bo Antoni był duże silno obrazowany, on zakończył instytut w Lizbonie, w Portugalii, bogosłowski instytut, on duże dobrze znał świętego pisanie, wszystkie Ewangelii znał na pamięć, świętej Antoni, i był znany pod koniec swojego życia jako duże, harny bogosłowiec. I święty Franciszek prosił świętego Antonia, żeby dopomagał Bonaventurze organizować uniwersytet dla franciszkańców. I teraz mamy też w Rzymie teraz Uniwersytet Franciszkański Bogosłowia. Nie pamiętam, jak on nazywa się, ale Antonianum chyba nazywa się, jeśli dobrze pamiętają. Od świętego Antonia. I co takiego sobie Bonaventury pisał? Niechaj nikt nie uważa, że jemu dosyć czytaty bez duchownego pomazania, rozmiarkowaty, bez pobożności, dosyć żuwaty, bez podziwu, rozgliadaty, bez zachoplenia, staraty się, bez błahocześcia, znaty, bez lubowi, rozumity, bez smirenia, wczyty się bez Bożej błahodacji, spoglądaty bez mądrości natchnionej Bogom. Jest to słowo, które mówi Bonaventura o tym, że Święte Pisanie powinno być zupełnym źródłem poznania prawd o chrześcijaństwie, ale w aktywnej, duchownej działalności, formacji. Dlatego mówi o pokorze, dlatego mówi o błahoczeństwie, dlatego mówi o błogosławieniu Boga, czyli zjednuje bogosłowie razem z duchownym nastawieniem. To, co my mówili, żeby te poznawania bogosłowia było nie tylko poznawaniem wczenoho, który poznaje pewne prawdy, potem pozwala mu to rozjaśniować tym, do których były posłane konkretnych prawd chrześcijaństwa, ale być samemu korzystaty z tego, spiłkując się, pochylając się nad Słowem Bożym, пізнавати багатство, це багатство такого слова, пізнавати це теж радість, радість пізнавання цього слова. Также Бонавентура тутай дає нам такий слід, який практично до сьогодні існує, в котрому дуже важлива є екзегеза священного писання. Екзегеза, чи певна форма познання і об'яснення священного писання. Екзегеза, яка є потрібна не тільки до того, щоб розуміти, що автор хотів сказати в даному фрагменті священного писання, але екзегеза, яка допомагає самому прийняти це слово, як слово, яке може міняти мене, давати мені конкретні благодаті. Екзегеза, котра помагає розуміти інтенції автора, екзегеза, котра помагає знати, відчувати особи, котре виступають в даному священному писанні, їх язик, їх спосіб розуміння, познавання, ну і екзегеза, котра також дозволяє познати місце і обичаї, традицію даного території, на котором даний фрагмент священного писання був описуваний. Так маємо з Евангеліями, так маємо з Вєтхом Завєтом. В Вєтхом Завєті теж показувані са всі конкретні условия, варунки, в котрих дані особи досвідчують інтервенції Бога, і та інтервенція потім є записана як священне писання. Є то річ дуже, дуже конкретна. То історія спасіння. Історія спасіння, яку чинить Бог з народом вибраним, яка є записана через свідків в тій історії спасіння. І так само є з Євангеліями, котре теж є певним слідом, певним образом досвідчення перших християн, в тим випадку апостолів, котрі зустрічаючи зі самим Христом, пережили конкретне навернення, пережили конкретне зміни в своєму житті, познанню самого Бога і Його навчання в священному писанню. Тож то є дуже, 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 дуже важливе. Далі. Наступне джерело по священного писання, джерело познання, богослов'я, описується в тому декреті так. Догматичне богослов'я нехай буде так розплановане, щоб насамперед представити біблійні теми. Потім треба пояснити, який внесок зробили отці церкви Сходу та Заходу у вірне передавання і пояснення окремих істин об'явлення, а також викласти подальшу історію догматів, беручи до уваги її зв'язок із загальною історією церкви. І тут я маю показати, наприклад, дуже важне, такі дуже, дуже виразні вказання на то, що де шукати джерело об'яснення священного писання, що найбільш таким вірогідним і таким вірогідним з тим джерелом буде так звана традиція отців церкви. Отці церкви – то są так називаємо писателі християнські, котрі описували або священне писання, або описували певне правди догматичне, до, якщо добре пам'ятаю, до 8 віку християнства. Наприклад, сьогодні переживаємо свято, обов'язковий вспомін, святого Юстина. Або такий в перших два віки, в второму віці християнства, чи в часі переслідувань. І Юстин був знаним апологетом. Була то особа дуже, дуже образована, маючи великі знання і філософії, і богослов'я. І он теж дуже добре знав священне писання. І Юстин написав так зване апологіє. Апологія – то можна було перевести з грецької мови як захист. Апологія, які захищали. Наприклад, он написав такі три апології. Єдна апологія, в котре скерував до євреїв. Щоб показати, як Ісус Христос є в такому розумінні єврейським, виповняє всі потрібні условия, варунки Месії. Що Ісус Христос є Месією. Апологія до євреїв мала доказати, що Ісус Христос в своєму навчанні і в своєму походженні, бо сам якби не було, був євреєм, є з тим, котрий як би доповнює Старий Завіт, котрий закінчується пришестям Месії. І Месія приходить в Ісусі Христі. І тим то описувала апологія apologia Świętego Justyna, która pokazuje nam też, jak podchodzić do Wietchowo Zawietu, do Świętego Pisania. Następne Otcy Cerkwi, a następna apologia, które pisał Święty Justyn, były dużo cenne, bo one były też napisane, żeby zachęcać samo chrześcijaństwo, które w czasach Marka Aureliusza, bo akurat to w tym czasie mniej przybliżno żył Święty Justyn, duże często byli chrześcijanie zasudzowani tym, że prowadzą jazyczne liturgie. W tym także byli zasudzeni za to, że one niby to jedzą ludzkie mięso w ramię swoich liturgii. Tomu, że jeśli ktoś tam posłyszał służbę Bożą i słyszał słowa Jezusa Chrystusa, który mówi, bierzcie i iście, iście z tego wsi, to jest moje ciało, to jest krew moja, w ten moment, można byłoby podumać, że kto to zaochoczył ich do tego, żeby jedli mięso ludzkie. Że to kanibalizm, chrześcijanie to kanibale. I tutaj Święty Justyn opisuje liturgię chrześcijańską. Jest to jeden z najbliższych starych przekazów, jak wyglądała liturgia w czasach chrześcijańskich. Jeśli ktoś modli się każdego dnia, bo we wiary i ma tak nazywajmy czas czcieni, to obecnie świecieniki modlą się, ale także niektóre monachy. I tam jest też ten list Świętego Justyna, ta apologia Świętego Justyna jest cytowana, opisujący, jak wyglądaje służba Boża, jak wygląda Eucharystia w starożytnym chrześcijaństwie. Dużo ciekawe. I potem, kiedy my baczymy dalsze innych odcy w cerkwi, baczymy niewielkie bogactwo, różnych komentarii, kateches, biblijnych komentarii. I tutaj tymi, którzy najbliżej byli plidnymi, to na przykład jest Jan Chryzostom, nazwany Złotoustym, bo on na tamte czasy miał język duże, znaczy formułował swoje katechezy w sposób duże logiczny i oratorski. W taki sposób, że zachopływał ludzi, którzy byli duże byli czytliwi na te oratorskie sztuczki, jakby tak można było wskazać. Ale także mamy i Orygenesa, który też jest ojcem cerkwi, choć ja nie jest świętym, ale Orygenes też dużo bogato wczynił. On pierwszy raz stworzył tak zwane paralelne Ewangelie. To znaczy, na przykład postawił obok siebie wszystkie tak zwane Ewangelie synoptyczne, czyli Ewangelie Marka, Luki i Matwieja, które pokazują, że te Ewangelie mają jedno źródło, z którego czerpią swoje znania. Potem on napisał duże bogato różnego typu kateches, tak zwanych kateches mistagogicznych. Chociaż tutaj też miał wielkie znaczenie Święty Jan Bogosław, ale także Święty Cyryl Jerozolimski na przykład, czy Święty Augustyn, który też swoim bogosławie też zostawił duże bogato dzieł, duże krasiwych. To, że był oratorem, to, że duże krasiwo pisał. I Augustyn jest teraz dla nas postyjnym takim głębokim źródłem poznawania bogosławia i historii bogosławia w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. I baczymy, że to bogosławie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa było dużo charygmatyczne, to znaczy było przepełnione błagą i wieścią, było przepełnione Ewangelią. To Ewangelium, która praktycznie z każdej katechezy w dużo jasny i konkretny sposób była proklamowana, progłoszona. Te Ewangelie służyły przede wszystkim do katechizacji i tak samo te dzieła odców cerkwi służyły do katechizacji. Były przeznaczone dla prostych ludzi, nie dla wczenych. І те катехези містагогічне отців церкви до сьогодні є великим таким джерелом знання, а також способу формування християн. І помагають нам бачити, як кожна катехеза об'яснює, кожне таїнство об'яснює события, які переживаємо в церкві. Дуже красиві катехези, які описують, в який спосіб ми повинні підходити до Євхаристії, розуміти, переживати цю Євхаристію. То są діла отців в церкві дуже ценне, тому що вони виникали з практики. Ці отці церкви обично були тими, які були практичними душпастерами. То значить, вони проголошували свої катехези до конкретних людей. Не були такими вченими, котрі запишуть свою книжку з надією, що прочитає їх одна сотня людей, правда? Тільки були людьми, котрі в такий спосіб проповідували Богу вість, в такий спосіб показували світло Євангелія, щоб та Євангелія спасала людей, наповняла людей надією, допомагала їм навертатися, забажати своєму серці бути християнином, людиною, котра віддається Ісусу Христу повністю. I to majemo w odcach cerkwi. Ten dekret proswiaszczenickie wychowania mówi jasno też o tym, ja już mówiłem, prawda, o filozofskim obrazowaniu. Filozofskie obrazowanie, które jest potrzebne do tego, żeby ona było w sposób zrozumiały i przekonliwy rozmawiać na przykład z współczesnymi filozofami. Dlatego jest raniejsze перед собором філософія була дуже сильно ограничена тільки до так званих класиків, типу Платон, Аристотель, Сократ, плюс ще Тома Аквінського, який був авторитетом самим в собі. Також філософія перед зовсім була як деби фундаментом, який мав дати певний світопогляд, котрий помагає нам знайти місце в своєму житті для практичного застосування богослов'я, перед усім богослов'я морального. Бо з однієї сторони маємо богослов'я догматичне, яке показує певне правди віри, і те слово, те догмати, які ми познаємо в правдах віри, вони повинні настільки міняти наше внутрішнє наставлення до Бога і до віри, і до самої церкви, щоб це помагало самому захищати своє покликання, а з іншої сторони бути людиною, котра передає це пізнання другим, щоб проводити душпастерську діяльність. Наставлення, тому катехези, всі катехези отців церкви мають такий дуже глибокий душпастерський характер, котрий дозволяє їм в спосіб прямий проводити різного типу катехезу для різних типів людей. Що далі в тим декреті є важливе? Щоб впровадити в навчання потрібні дисципліни сучасної науки, котрі допомагають в більш ефективний спосіб передавати і пізнавати віру. І пише отці соборові: оскільки справжня доктринальна підготовка має бути спрямована не лише на надзвичайного передавання понять, а й до справжнього глибокого виховання семінаристів, нехай будуть переглянути, як дидактичні методи проведення лекцій, дискусій, семінарій, так і способи стимулювання навчання студентів або особистого, або в інших групах. Треба пільно дбати про єдність і ґрунтовність усієї наукової підготовки, унікаючи при цьому надмірного множення числа дисциплін та лекцій і залишаючи осторонь те, що ледве чи зберегло якісь значення або що належить перенести до вищих академічних студій. То є такий важливий аргумент, який може не для всіх є зрозумілий, який показує о тим, що процес навчання і форма навчання в семінарії підлягає змінам. Наприклад, ще 50 років тому назад в семінарії мав хто навчався в психології, наприклад, чи соціології, чи катехетики. Сьогодні без тих дисциплін в семінарії є неможливо континувати навчання. Тому що психологія, наприклад, є зовсім допоміжна дисципліна в так званому процесі виховання педагогічного. Бо кожен священник повинен також мати образування педагогічне. To znaczy być ludyną i gotowo nawczaty w szkole. Nawczaty, jaki materiał? No, materiał jest jasny i prosty. Nawczaty na przykład nawczaty historii cerkwi, czy historii religii, czy nawczaty w szkole samej religii jako takiej. Przy czym jest to nie tylko proces znania, ale dla na przykład Episkopatu Polskiego religia w szkole przede wszystkim jest miejscem ewangelizacji. A wszyscy młodzi ludzie, którzy przyjmują nauczania albo są pod duszpasterską opieką, powinni także rozumieć, że formacja Swiaścieńków dała im konkretne róże w swojej ruce, żeby mogli w sposób efektywny dyskutować z młodymi ludźmi, znając dobre psychologię, znając dobre filozofię, znając dobre pytanie współczesnego świata do religii, jakie są przyczyny takich, a innych procesów w łonie cerkwi, ale także w samym świecie. Do tego potrzebne jest rzetelne filozofskie nauczania. Bo ona daje jak gdyby taką osnowu poznania tego świata, rozumienia tego świata i odpowiedzi na pytania tego świata. Dlatego jest też ważliwe, żeby ta jedność w nauczaniu była praktykowana w cerkwi, w seminariach. Trzeba także pilno dbać pro jedność i gruntowność wszej naukowej podgotowki, unikając przy tym nadmiernego mnożenia czysla dyscyplin ta lekcji i zaliczając ostroń też, co ledwie czy zbierało jakieś znaczenia albo co należy przenieść do wyższych akademickich studii. To касается przede wszystkim tak zwanej scholastyki. Scholastyka, jaka sama sobie jest pewna czastyna teologii dogmatycznej, która opierała się na pewnym logicznym rozumowaniu. Scholastyką takim najbliższym znamienitym był święty Foma Akwiński. Ten Foma Akwiński, który pod koniec swojego życia skazał, że wszystkie jego znania to jest sloma w sprawnieniu z tym, czym jest żywy Jezus Chrystus w liturgii na przykład. No, mógł się to napisać święty Foma Akwiński pod koniec swojego życia, tak? Ale zrozumiał, że to. Natrudził się. Napisał bardzo książek, napisał, ale pod koniec życia, że w serce można brać jakiś taki jako dzieło zakończono i które jakiegoś wielkiego znaczenia dla osobistego duchownego życia, że aż tak silno nie ma. Chociaż bogosłowie Świętego Foma Akwińskiego, które jest jak gdyby takim pikom scholastycznej dogmatyki, to bogosłowie jest ciekawe na swój sposób. Jeśli ktoś lubi zrywniać sobie filozofię z bogosłowiem, albo próbuje odpowiedzieć na te pytania na taki sposób filozoficzny, zaochoczył do tego, że opisywać się to Foma Akwińskiego. Nie znają, czy to dast podstruch do wzrastania wiry, ale na pewno dast taki nowy spogląd na katolicyzm. No i wreszcie na koniec naszych zustriczy związanych z dekretem pro świaszczyńskie wychowania. Takie bażanie odców soborowych, żeby te nauczania i formacja nie zakończyła się w seminarii, ale była prodążona pisla seminarii, już pisla wyświadczeń. To jest takie zaochoczenie tak zwanej permanentnej formacji. Teraz formacji, które na przykład świeczniki naszej eparchii mieli możliwość uczestniczyć w takiej formacji, a dwa tygodnie temu nazad były organizowane specjalne lekcje, były ciekawe, które rozszerzają nasze spoglądy na współczesne problemy współczesnego świata. Na przykład były dużo ciekawe tam takie lekcje, które prowadził ojciec dominikaniec Piotr Oktaba, który mówił w tak zwanym neopelagianizmie i neognoza. Takie dwa procesy, które zustrzyczają się w cerkwi, procesy, które dużo silno przeszkodzują w takim żywym i takim sprawdzim zdrowym rozwitku i nawczania współczesnej cerkwi. Pokazał to niebezpieczeństwo, jak ten neopelagianizm, czyli ta doktryna, która mówi o tym, że ludyna sama w sobie może być dżerelą spasienia i może sobie spasty bez dopomocy błahodaci. I tak samo semignoza, neognoza, która każe ludynie sferu przeżywań duchownych przenosyty poza nasze realne życia, oddzielić życia od duchownego przeżywania i poznawania, co jest duże często praktykowane w zachodniej cerkwi, gdzie my owszem poznajemy jakieś tam praktyki religijne, ale one służą przede wszystkim nam, naszej realizacji, naszych planów, projektów w naszym życiu. Ale nasze samo znanie Boga i przeżywanie Jego nie jest związane z naszym życiem, nie wpływa na nasze życie. I neognoza jest dużo niebezpieczna, bo ona jak gdyby wydzielaje, znicza i spychaje chrześcijaństwo do pewnej sfery pewno naukowo-kulturnego przeżywania współczesnego życia. I tutaj te dokłady, potem był jeszcze jeden dokład taki odnośnie egzorcyzmów, egzorcyzmowania, które prowadził Adin Polski, oczyn znany egzorcyst, dopomogły nam zupełnie po drugiemu spoglądać na naszą praktykę duszpasterską. I taka formacja permanentna, trzeba pamiętać, że w 60-tych rokach była zaplanowana i byli wszyscy zaproszeni do tego, żeby każda diecezja miała tego typu zustryczy ze świeczennikami, które dopomogły im dostosować się do nowego sposobu życia i rozumienia prawd wiery.
Ще ж дякуємо цю Міхалу Бринкевичу, чекаємо продовження за місяць. Так,
так зараз стараюсь їхати в відпуск, посмотрим, чи поїду, чи ні.
Так що аж виходить до липня місяця, власне, да. Буде. Будемо слухати повтори. Ну і дякуємо вам за ваше служіння, отже, в цей день.
Будь ласка. Ну і ще будемо разом святкувати.
Обов'язково. Дякую.